O Bogu, witam w Kościele. Chcę powiedzieć, że tylko nie stare ciało się tworzy, ale młode też. Chcę też podziękować zborowi za modlitwę. Myślę, że też bracia się dołączają do tych podziękowań. Nieraz tutaj staliśmy przed wami, modliliście się o nas i chcę powiedzieć, że to jest bardzo duże wsparcie dla nas i bardzo tego wszyscy potrzebujemy. Bo to nie są tylko puste słowa, ale to są prośby składane naszemu Panu Jezusowi. Chcę też przekazać pozdrowienia ze seminarium od pastorów, wykładowców, od pastora Andrzeja Lubera do zboru. Chcę też zachęcić, żeby może ktoś, jeśli się waha, może zastanowił się, czy nie chciałby pójść do tego seminarium. Bo pastor powiedział, że Wisła ma rok przerwy, ale w przyszłym roku już by powinien ktoś znowu przyjść. Także zachęcam każdego, żeby się nad tym zastanowić, bo naprawdę warto. A dzisiaj chciałem się podzielić słowem dość znanym. Obchodzimy dzisiaj pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo cenne. I czuję się zaszczycony tym, że mogę brać udział w czymś, co Pan Jezus nakazał, co polecił. I cieszę się, że mogę być członkiem żywego Kościoła Pana Jezusa. Pan Jezus przyszedł na ziemię w konkretnym celu, w konkretnym powołaniu. Dobrze wiedział, po co przychodzi i w posłuszeństwie Ojcu przeszedł tę drogę i dotarł do tego celu. Zrobił dla człowieka coś, czego człowiek sam dla siebie nie może zrobić, ani nikt inny dla człowieka tego nie może zrobić. Wykupił człowieka, wykupił jego duszę, obmył grzechy człowieka. Pan Jezus przeszedł pewną drogę i mówi uczniom o tym, jak mają postępować, gdzie mają iść, gdzie powinni skierować swój wzrok. Mówi o swoich planach uczniom, mówi o tym, gdzie idzie, po co idzie, ale mówi też, że przyjdzie z powrotem i że zabierze swoich uczniów. I w Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 1 do 6 wiersza przeczytam. Niech się nie trwoży wasze serce, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, ale idę wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, powiedział do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I właśnie na tym 6 wersecie chciałbym się dzisiaj skupić. Bo w dzisiejszych czasach mamy wiele dróg, wąskich, szerokich, ekspresowych, miejskich, bocznych. I w czasach, kiedy prawie każdy ma w telefonie dostęp do nawigacji, możemy sobie tę drogę wybierać. Możemy decydować, którą drogę chcemy jechać i gdzie chcemy jechać. Kiedy spotykamy się na drodze z remontem, korkiem, to szukamy jakiegoś objazdu. Nie zawsze to jest dobre, ale o tym może trochę później powiem. Biblia natomiast mówi nam tylko o dwóch drogach. Jakie to drogi? Dokąd prowadzą? I dlaczego Pan Jezus mówi o sobie, że jest drogą? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13-14. Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Wyraźnie widzimy, że Słowo Boże wskazuje nam tylko dwie drogi. Nie czytamy, żeby były jakieś objazdy, żeby były jakieś inne miejsca, do którego człowiek może iść. Czasem się to robi świadomie, czasem nieświadomie, ale są tylko dwa cele i dwie drogi prowadzące do tego. I człowiek musi wybrać między tymi dwoma drogami. Jedna z tych dróg szeroka, na końcu tej drogi jest szeroka brama. Druga droga to jest wąska droga, a na końcu drogi jest wąska brama. Obie te drogi prowadzą do konkretnego celu. Droga szeroka prowadzi na zatracenie, a wąska prowadzi do życia. Opis tych dróg to oczywiście życie człowieka. Wybory, jakich dokonuje, decyzje, jakie podejmuje. Wszystko, czym w życiu się kieruje i do czego zmierza. Szeroka droga to jest droga tego świata. Wszystkie propozycje świata, na które człowiek się zgadza, wszystkie decyzje, które podejmuje. W naszej szerokiej drodze, jak Słowo Boże mówi, znajduje się wielu ludzi. Często właśnie z jakimś życiowym bagażem, z ciężarami. Często chcieliby te ciężary zrzucić, ale nie mogą. Na tej szerokiej drodze jest wiele miejsca i myślą sobie, poniosę ten mój ciężar, przecież wszyscy tak robią. I też nawet jeśli chcieliby go zrzucić, to nie wiedzą jak. Z szerokiej drogi można nie zauważyć wąskiej drogi, bo Pan Jezus mówi, że ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Czyli tę drogę trzeba w jakiś sposób odnaleźć. Pan Jezus mówi, że właśnie niewielu odnajduje tę wąską drogę. Ale z tej wąskiej drogi można bardzo łatwo założyć tę szeroką drogę. I to jest takie niebezpieczeństwo. Pan Jezus przeszedł pewną drogę i dał przykład. I mówi, ja jestem drogą. Co to oznacza? Jeśli droga, o której mówi Pan Jezus, to nasze życie, a Pan Jezus mówi, że ja jestem drogą, to nasze życie powinno być właśnie skierowane na Niego. To właśnie On powinien być naszym celem, naszym życiem. Pan Jezus zachęca nas do wybrania wąskiej drogi. Właśnie wchodźcie przez ciasną bramę, a do tej ciasnej bramy prowadzi wąska droga. W Ewangelii Jana 10, 7 i 9 czytamy. Wtedy Jezus znowu powiedział do nich. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ja jestem drzwiami dla owiec. I 10. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Droga, do której zachęca nas Pan Jezus, może nie być łatwa. Możemy na niej spotkać się z zakrętami, z trudnościami. Ale na tej drodze, właśnie na tej wąskiej drodze, możemy liczyć na pomoc Pana Jezusa. Na szerokiej drodze niestety nie możemy liczyć na tę pomoc. Kiedy właśnie na tej drodze będziemy patrzeć na Niego, to On w swojej łaskowości będzie obdarzał nas spokojem i radością. Mamy nawigację do tej drogi. To jest Słowo Boże. Każdy człowiek właśnie powinien patrzeć na Słowo Boże jako na wskazówki dla swojego życia. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziemy ze Skoczowa do Wisły po południu. Zaczynają się ferie i nawigacja pokazuje, że do Wisły mamy 3,5 godziny. Dojeżdżamy do Ustronia i mamy nowy plan. Warunki nie są najlepsze, jest trochę ślisko, ale może spróbuję przejechać przez Tokarnię. W końcu mam samochód z napędem na 4 koła, nieźle radzę sobie za kierownicą i mam dobre opony. I wyjeżdżam z tego korku i jadę właśnie tam na ten objazd. Ale dojeżdżam do pierwszego podjazdu, a tam jeszcze większy korek, droga zablokowana. Warunki były tak złe, że kilka samochodów zablokowało całkowicie drogę. Straciłem tylko czas. Wracam znowu do tego korka, a samochody już swoje przejechały. Stracę dodatkowy czas. Także w życiu za Panem nie ma drogi na skróty. Potrzeba uzbroić się w cierpliwość. Kiedy nie wiesz, jaką decyzję podjąć, patrz na Pana Jezusa. On jest drogą. Biblia powinna być właśnie tą mapą w życiu człowieka. Na wąskiej drodze musimy zrzucać z siebie ciężary, które ciągną nas na dół. Nasze grzechy, inaczej nie damy rady iść. Na pewno z tym nie przejdziemy przez tą ciasną bramę. To mogą być nasze grzechy, zranienia, nieprzebaczenie, kompromisy ze światem. Na wąskiej drodze wszystko trzeba zostawiać Panu. Na bieżąco to oczyszczać. Pan Jezus też mówi, że jest prawdą. Pewnego dnia spotkało się dwóch znajomych, którzy nie widzieli się od lat. Zaczęli wspominać stare czasy, kiedy dobrze się znali, przyjaźnili. Byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. Jeden z tych przyjaciół wyjechał za granicę. I po kilku latach telewizja podała, że w tym kraju było wielkie trzęsienie ziemi i wiele miast, mieszkań zostało zniszczone. A ten drugi był tam na miejscu i mówi, że to nie jest prawda. Że było trzęsienie ziemi, ale nie było tak silne. Co najwyżej ucierpiało tylko kilka szklanek i talerzy. To są dwie prawdy. Każdy z nich przyjmował to jako prawdę. Ale prawda to jest coś, co jest zgodne ze stanem faktycznym. Ten, który był na miejscu, znał tę prawdę, która jest prawdziwa. No, tą prawdą, jak widać, można też być trochę zmanipulowanym. Ewangelia Jana, 8:31-36, tak. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz syn mieszka na wieki. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolnymi. Pan Jezus mówi tutaj o prawdzie, która ma wyzwolić człowieka. Ale co ciekawe, zwraca się z tym tylko do tych Żydów, którzy uwierzyli. Nie zwraca się do tych tłumów, tak jak zawsze, ale zwraca się tylko do tej pewnej grupy ludzi, którzy odpowiedzieli na jego zwiastowanie, zrobili ten pierwszy krok. I mówi, że jeśli wytrwacie, to poznacie prawdę. I tą właśnie prawdą jest Pan Jezus, tą wyzwalającą prawdą. Kto staje się uczniem Chrystusa, kto trwa w Jego Słowie, kto szuka Go przez czytanie Słowa, modlitwę, społeczność z innymi, ten właśnie poznaje Chrystusa. I Chrystus właśnie wyzwala go krok po kroku z władzy grzechu, kiedy idzie tą wąską drogą za Panem. Co jeszcze jest prawdą? Ewangelia Jana 17:17-19. Uświęć ich Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posyłam ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Także czytamy, że Słowo Boże jest prawdą. Pan Jezus tutaj podczas modlitwy do Ojca mówi, że uświęca samego siebie za swoich uczniów, żeby właśnie wierzący mogli żyć i poznawać tę prawdę, którą właśnie jest On. W świecie nie zawsze dowiadujemy się, jak jest naprawdę. Jeśli chcesz znać prawdę, poznawaj Jezusa. Słowo Boże jest prawdą. Prawda wyzwala człowieka. Kiedy człowiek coś przekazuje, też powinien mówić całą prawdę. Nie półprawdy, nie trochę prawdy, ale raczej całą prawdę. Jeśli coś nie przejdzie przez sito Bożego Słowa, nie może być prawdą, bo Słowo Boże jest prawdą. Prawdy właśnie należy dowiadywać się ze Słowa Bożego. Pan Jezus mówi także, że jest życiem. Rozmawiałem z moim przyjacielem, opowiadał mi taką historię, że spotkał pewnego człowieka, który pokazywał mu dorobek swojego życia. Chwalił się, ile zdobył, ile zarobił. Ale kiedy tak stanął przed tym i patrzył, to powiedział, że przydałoby się jeszcze trochę tego życia. Bo był już koło 60, 70 i zdawał sobie sprawę, że już wiele dni mu nie zostało. W różny sposób właśnie dane przez Boga to życie ludzie wykorzystują. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale w człowieku raczej jest ta chęć życia. Ale jest też ten strach przed śmiercią. Było pewne takie plemię, które mieszkało poza cywilizacją. Przyjechali tam misjonarze z Ewangelią, ale ci ludzie nie chcieli za bardzo ich przyjąć, nie chcieli słuchać. I zdarzyło się tak, że ci misjonarze zachorowali. Zachorowali i zmarli. Za kilka lat przyjechali w to miejsce kolejni misjonarze. I reakcja tych ludzi była zupełnie inna. Właśnie chcieli posłuchać, co mają do powiedzenia. Chcieli się dowiedzieć, po co przyjechali, co przywieźli. Bo tamto plemię, ci ludzie bardzo bali się śmierci. A kiedy umierali ci misjonarze, widzieli pokój, widzieli radość na ich twarzach. I zastanawiali się, jak to jest możliwe, że oni w takim pokoju odchodzą. Pan Bóg użył nawet śmierci tych ludzi do tego, żeby wielu ludzi mogło żyć. Przeczytam kilka wersetów, które odnoszą się do zrozumienia, dlaczego właśnie Pan Jezus mówi, że jest życiem. To jest Jan 5,26. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. Jan 6,33. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Jan 6,40. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jan 6, 47. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jan 10, 10. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. Jan 20, 10:28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. I ostatni werset, Jan 11, 25 i 26. I powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żył będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Tych parę właśnie przykładów pokazuje, w jaki sposób Pan Jezus patrzy na życie w ogóle. Te wersety oczywiście opisują Pana Jezusa. To kim On jest, jaki jest. Panu Jezusowi zależy na tym, jak wygląda nasze życie. Tutaj na ziemi. Ale przede wszystkim zależy Mu na tym, aby nasze życie trwało z Nim w wieczności, w Jego chwale. To kim jest Jezus i czego dokonał, przez jaką drogę przeszedł, to właśnie upoważnia Go do składania takich obietnic i do zapewnienia tego, że to życie możemy mieć w Chrystusie. Ostatnia część tego wersetu z Jana 14 mówi, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. 1 Tymoteusza 2,5 mówi, jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Ponieważ właśnie On złożył tą doskonałą ofiarę. Przyszedł na świat niewinny, bez grzechu, święty i właśnie taką ofiarę złożył. Ale nie tylko umarł, ale także zmartwychwstał. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Ale i też to zwiastujemy. Jest też to uroczystość, która wskazuje nam na to, że czekamy na Pana Jezusa, aż On przyjdzie. I do czego zachęca nas to słowo dzisiejsze? Wypisałem sobie kilka takich rzeczy. Do chodzenia wąską drogą i zrzucania ciężarów, które nas ciągną w dół. Do powierzania swojej drogi Panu Jezusowi, do zaufania Mu w trudnościach, do unikania kompromisów ze światem, skupiania się na Jezusie, do poznawania Słowa Bożego i Pana Jezusa i przyjmując to jako prawdę. Poznanie prawdy wyzwala człowieka. Pan Jezus zna prawdę na każdy temat. Przed Nim nic się nie ukryje. Prowadzenie świętego życia, wiara w Pana Jezusa, przyjmowanie Jego obietnic, patrzeć na Pana Jezusa jako na tego, który ma wpływ na życie człowieka, który się Mu poddaje. Sprawdzanie nauki, czy jest zgodna z prawdą, ze Słowem Bożym. zaufanie Panu co do przyszłości człowieka, co do przyszłości świata. On ma doskonały plan. I można powiedzieć, że Pan Jezus jest jedyną prawdziwą drogą do życia. Amen.